Dobry wieczór, właściwie nie dobry wieczór. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Jestem tak przyzwyczajony do nagrywania wieczorową porą, że po prostu dobry wieczór mówię o godzinie 14:45. Co prawda jest trochę ciemno, przyznam, u nas na zewnątrz, przynajmniej w Polsce, nie wiem jak to u Mateusza, ale cieszę się bardzo na to dzisiejsze nasze spotkanie, ponieważ spontanicznie nam wyszło. Mati Winnetou, witam cię bardzo serdecznie, nie wiem czy mnie słyszysz, czy możesz już coś powiedzieć, czy masz już możliwość, aha, jeszcze muszę ci udzielić głosu, dobra, już powinieneś mieć możliwość, witam cię bardzo serdecznie na tym naszym spontanicznym spotkaniu. Super, bardzo się cieszę, nie spodziewałem się, że będziemy nagrywać, ale super, że nagrywamy. Wrzuciłem właśnie linki do grupy, do kryptowaluty wieczorową porą, do Cardano Polska. No i zobaczymy, kto się pojawi. Widzę już pierwsze osoby, także pozdrawiam bardzo serdecznie, ale witamy również wszystkich, którzy słuchać będą powtórki, czyli nagrania tego podcastu. Mati, no dawno się nie słyszeliśmy, mam do ciebie wiele pytań. W ogóle co u ciebie słychać, powiedz?
No dobrze, dziękuję. Tak, bardzo dawno się nie słyszeliśmy, byłem zarobiony pracą. No od 4 miesięcy zacząłem pracę w Fundacji Cardano. Oprócz tego Cardano po godzinach, czyli i pracuję dla Cardano w czasie pracy i poza pracą, tak więc wesoło.
No to świetnie, to super, to w takim razie 24 godziny na dobę prawie, że co nie, Cardano, Stake Pula dalej prowadzisz? I świetnie, widzę też, że się rozwijacie, więc fajnie, też te dApps a Cardano. Zresztą powiedz w ogóle, jakie projekty teraz rozwijasz, poza tym, że pracujesz w Fundacji Cardano, to co robisz?
No teraz właśnie skończyliśmy, no zamknęliśmy pewien etap na dApps on Cardano. Tam jeszcze parę rzeczy jest do poprawienia na frontendzie, na backendzie, ale tam dużo nie zostało, a potem... Jeśli chodzi o dApps on Cardano, to jest dużo pomysłów, to nie ma problemu z pomysłami, raczej problem jest taki, czy te pomysły po prostu mają jakiś sens dla użytkowników, czy one nie są zbyt techniczne sprawy, no. Na przykład podam przykład, bo to tak teoretycznie jak się mówi, to zawsze jest trochę enigmatycznie. Na przykład na przykład jak wejdziecie sobie na dappsoncardano.com i na przykład wybierzecie MinSwap, czy tam jakikolwiek protokół, tak, to teraz nie wiadomo tak na 100%, czy te skrypty, szczególnie te, które są open source, akurat MinSwap niestety nie jest open source, ale te, które są open source, to nie wiadomo, czy te skrypty, które są wrzucone na blockchaina, to jest dokładnie to, co oni open source'owali, prawda? No i fajnie byłoby tutaj na przykład checka zrobić na coś takiego, czyli weryfikację po prostu automatyczną, że nie manualną, sprawdzanie haszy i tak dalej, tylko automatyczną, weryfikującą po prostu coś takiego dla użytkownika. Albo kolejna rzecz, to jest coś takiego, że chcielibyśmy wrzucić dekompilację skryptów, tylko że to jest trochę ciężka sprawa. Znaczy załóżmy, że jakiś marketplace czy jakiś tam jakaś dapka nie open source'owała swoich smart kontraktów, tak? No ale w programowaniu jest coś, co się nazywa dekompilacja. Tam można używać w wielu językach programowania w różny sposób i z różnym dokładnością dekompilacji. Na przykład dekompilacja w Javie, akurat Java tutaj jest dość specyficzna jako język programowania, jest bardzo dokładna. To znaczy posiadając skompilowane pliki, jak zdekompilujemy je, no to właściwie mamy kod źródłowy jak na dłoni praktycznie, ale w innych językach programowania to czasem jest gorzej. No i w przypadku Cardano nie jest tak różowo, znaczy dekompilując traci się pewne informacje, które były na początku, ale na to też są pomysły, żeby tak zwane source mapy wrzucić. To jest pomysł, który z JavaScriptu przyszedł. Techniczni użytkownicy mogą pamiętać coś, co się nazywa source maps. Ale generalnie nie chcę za dużo w tej chwili w techniczne szczegóły wchodzić. Chcę tylko powiedzieć, że po prostu mamy pomysły, tylko dużo z tych pomysłów jest takich dość takich technicznych, to znaczy nie takich dla użytkownika, jak na przykład ilość transakcji, wolumen transakcji, nie?
Mhm, rozumiem.
Z takich, Tak, z takich rzeczy też mamy pomysły, co można by dalej rozwinąć. Na przykład w tej chwili Dapps on Cardano nie jest w ogóle skupione na DeFi, tak? W przeciwieństwie do DeFi Llama, bo DeFi Llama jest skupiony tylko na DeFi. W ten sposób my się wyróżniamy w stosunku do DeFi Llamy, nie? Że tam są tylko aplikacje na DeFi Llama, mówię teraz, które są oparte o DeFi. Natomiast u nas są wszystkie aplikacje, które są dostępne na Cardano. Znaczy, może jakieś tam małe skrypty, które ludzie piszą gdzieś tam, to my nie mamy tego, ale no, większość tych głównych na pewno jest. Powyżej 90% spokojnie mogę powiedzieć. Więc są takie głosy wewnątrz, bo mamy, bo trzy osoby zajmujemy się tym Dapps on Cardano. Adria Stakepool, my jako Cardano fans. I jeszcze taki jeden kolega z Rumunii nam pomaga, który bardzo, no, bardzo, bardzo dużo pracy wykonuje w tak zwany content management, czyli żeby patrzeć na Cardano, co się dzieje, jakie są transakcje i z tego spróbować zbudować, jak marketplace jest zbudowany za pomocą metadanych. To jest, to się na to mówi po angielsku reverse engineering w programowaniu, bo po prostu próbujesz z czegoś, co jest na blockchainie, jakby dojść do tego, jak aplikacja została zbudowana. A dlaczego on to robi? Z prostej przyczyny. Nadal nie jesteśmy aż tak bardzo popularni, jakbyśmy chcieli być wbrew pozorom, niestety. I po prostu ludzie, którzy tworzą aplikacje, oni nie, albo nie mają czasu, albo nie mają ochoty, albo nawet nie wiedzą po prostu, jak wrzucić metadane dla nas. My mamy rejestr, który prowadzimy, którym trzeba przygotować plik z metadanymi po prostu, mówiący, że ten skrypt jest, taki hash jest tego skryptu i tak dalej, i tak dalej. Mamy pewien format na te metadane i oni tego nie chcą robić jeszcze, więc po prostu ta osoba nam pomaga jakby reverse engineering robi, czyli inżynierię odwrotną się na to chyba mówi, o ile kojarzę. No, a dodatkowo jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że ten rejestr off-chainowy do tych aplikacji Dapps zainteresowało się tym IOG, to znaczy Input and Output, jedna z firm, która rozwija Cardano. Też mamy już regularne spotkania z nimi na temat, jakbyśmy mogli to bardziej sformalizować i żeby oni też mogli z tego korzystać dla swojego Dapp Store, nad którym pracują. W tym portfelu Lace Wallet będzie prawdopodobnie Dapp Store. Nie wiem, czy w pierwszej wersji, czy w drugiej, czy w trzeciej, ale będzie. Wow. No i są jakieś pomysły na to, żeby po prostu żeby oni korzystali z tego rejestru, żebyśmy to ustandaryzowali w porządny sposób. No więc będziemy mieli już mieliśmy spotkania, będziemy kontynuowali te spotkania na ten temat, więc to też się fajnie rozwija, muszę powiedzieć.
No to super, gratuluję i bardzo się cieszę, że do przodu cały czas. Faktycznie, tak jak mówisz, jest pomysłów mnóstwo, gorzej z czasem, no nie, żeby to wszystko zrobić. A powiedz mi taką rzecz, co ty konkretnie, jeżeli możesz, robisz, bo myślę, że wiele osób to będzie interesować. Też przy okazji powiem, żeby podnosić łapkę w górę, jak ktoś chce zadawać pytania, będę udzielał głosu, jak najbardziej będziecie mogli zadawać pytania Mateuszowi. A powiedz mi, co robisz w Cardano Foundation? Jaki w ogóle jest klimat? Jak się pracuje? Myślę, że to wiele osób może interesować.
No, chętnie. Znaczy, klimat. Klimat to pewnie zależy, kogo zapyta się i tak dalej, ale mogę to, co mogę powiedzieć, to powiem. Co ja robię? No ja w poprzednim roku robiłem tą aplikację do głosowania. Nie wiem, czy pamiętasz, można było wybrać nagrodę albo kto ma wygrać w danej kategorii. Albo...
To ma wystąpić, tak, speakera, a to ty tak. Robiłeś, okej. Okay.
Tak, to ja byłem odpowiedzialny właściwie za większą stronę backendu tej aplikacji, no za 80-90% tam. Nie byłem jedynym osobą pracującą w backendzie, ale właściwie większość tego to jest zrobione przeze mnie. Ale to było w poprzednim roku. Potem się ten summit zaczął. i skończył po dwóch, trzech dniach. No i potem przeszliśmy, podzieliliśmy, aha, bo w ogóle należałoby powiedzieć trochę o fundacji może. Fundacja historycznie nie miała programistów w ogóle w sobie. Znaczy, tak, IOG była jedyną instytucją, która miała programistów i rozwijała blockchaina. Wiadomo, Cardano. No i tam jeszcze Mantisa kiedyś próbowano i tak dalej, ale w tej chwili w input-output w IOG jest, z tego co się orientuje, tylko Cardano, no i ten Midnight oczywiście, nad którym pracują. Aha, no i jeszcze Mambę też robią, no dobrze. Jednego z sidechaina robią opartego na Mambie, ale nie chcę za dużo w detali wchodzić. Chciałem tylko powiedzieć, że od tego roku właściwie, to się chyba zaczęło tak około kwietnia, maja, zaczęli pomalutku zatrudniać programistów. Mówię pomalutku, bo to nie jest prosty proces z wielu względów. To nie jest tak, a dzień dobry na ulicy, tak, pan do Cardano, tak? No to proszę tędy, tak? No to wiadomo, no na początku zatrudnili... No, na początku zatrudnili Matiasa, bo z IOG przeszedł, Bancorta. To jest developer Haskella, zresztą wielu języków programowania. Matias w tej chwili jest dyrektorem, znaczy dyrektorem, ale technicznym dyrektorem. Właściwie powiedziałbym, że on bardzo dużo programuje, więc jak się słyszy słowo dyrektor, to my od razu myślimy, że to jest tam gość, który tylko na spotkania chodzi. Akurat w jego wypadku tak nie jest. To jest gość, który jak najbardziej nadal bardzo dużo programuje i jest bardzo technicznie aktywny. No i to jest właśnie zespół Matiasa, on jest w tej chwili dość mały, on ma chyba jednego programistę czy dwóch, nie pamiętam, i oni są głównie skupieni w tej chwili nad tworzeniem alternatywnego języka programowania do Cardano, bo jak pewnie część słuchaczy wie, są ludzie narzekają na Haskella, że to jest za trudne, że to jest zbyt komplikowane i rzeczywiście muszę przyznać, to nie jest prosty język programowania. Ja na przykład osobiście nie znam Haskella, tylko takie, no potrafię trochę czytać kodu, ale żeby coś w tym zrobić, ja nie umiałbym w tym zrobić. Po prostu są wąskie specjalizacje w informatyce, no nie ma. Rzadko kto już zna wszystkie języki, a jeszcze dodatkowo Haskell jest bardzo specyficznym językiem programowania. Więc oni w tej chwili pracują nad językiem programowania, który się nazywa Aiken. Być może słyszałeś o nim, ja trochę tweetuję na ten temat. I to jest język programowania, który no moim zdaniem jest bardzo łatwy do zrozumienia. Przynajmniej ja byłem w stanie zrozumieć to ten język programowania praktycznie w 1-2 dni się nauczyłem go. Poza tym wygląda na bardzo bezpieczny język programowania, o to chodziło, dlatego że Cardano blockchain jest tak zrobiony, że właściwie na tym głównym layerze, tak, masz tak zwany lambda calculus, czyli właściwie wszystko jest funkcyjne. Nie masz żadnego stanu globalnego, jak to jest w przypadku Ethereum. I niezależnie, jaki język programowania byś zrobił, to zawsze musisz kompilować do tego funkcyjnego stanu, znaczy do tego UPLC, co się nazywa, Untyped Bluetooth Core. I ten język programowania jest jak najbardziej też funkcyjny, tylko że po prostu ma innego rodzaju syntaks, nie? Bo w programowaniu zawsze mamy rozróżnienie między syntaks i semantics. Nie? Syntaks to jest po prostu jak coś wygląda, tak? A semantyka to jest jak coś działa, nie? Tak upraszczając jakby sprawę. No i ten syntaks tego języka Aiken, na którym oni pracują tam, jest moim zdaniem bardzo prosty, to znaczy bardzo przypominający mi inne języki programowania, z którymi miałem już do czynienia, JavaScript, tam Rust, Java i tak dalej, wymieniając tutaj. I oni mają teraz zespół dwuosobowy i zatrudniają kolejną osobę, która też będzie pracowała prawdopodobnie nad tym językiem programowania, tym Aiken właśnie, który nawiasem mówiąc nie jest już czysto teoretyczny, tylko już dzisiaj można kompilować skrypty, można kompilować smart kontrakty i uruchamiać je. Więc w W tej chwili po prostu jest tylko praca nad tym, żeby to było, no, żeby tam, żeby zoptymalizować to, żeby to się nie. Tam czasami jeszcze wybucha ten kompilator, tam są jakieś błędy, więc to jest jeszcze, nie jest to 100% wszystko zamknięte, ale prace bardzo dobrze postępują. No, oprócz tego mamy inny zespół, bo ja nie pracuję w zespole Matiasa, mamy off-chain metadata zespół. I ja pracuję w tym zespole właśnie z całkiem sporą ilością teraz ludzi, około, ile my tam mamy, około 6 programistów, tam z różnymi rolami oczywiście, junior, senior, architekt i tak dalej, ale generalnie mamy około 6-7 programistów i ten zespół jest bardzo jakby podzielony na podzespoły, ponieważ to jest całkiem duża ilość programistów i na kilka projektów, które są jakby prowadzone przez małe grupki trzyosobowe, powiedzmy, no. A w tym projekcie, tutaj jest też dużo projektów. No, to nie wiem, czy było opowiadać o tym wszystkim. W każdym razie, czym się ja w tej chwili zajmuję, bo zadałeś pytanie, czym się ja w tej chwili zajmuję. Ja mam taki proof of concept w tej chwili do analizy, czy można byłoby wykorzystać Hydrę do pewnych części katalista, żeby bardziej zdecentralizować katalista po prostu. No, więc to jest taki jeden z projektów, który mam. Inny projekt, który mam, to jest, żeby bardziej zdecentralizować token registry, który mamy dla Cardano. No, to jest też taki projekt. I oprócz tego właśnie ten projekt z
A co to jest token
IOG na
registry,
temat.
jeszcze powiedz?
No, już ci odpowiadam. Więc na Cardano wiadomo, są tokeny, albo mogą być fungible, albo non-fungible tokeny, nie? Czyli wymienialne albo niewymienialne. Wymienialne tokeny, no to jasne, nie? Kupujesz sobie Melda, kupujesz sobie tokena Sunday Swap czy coś takiego, to są wymienialne tokeny, prawda? Oprócz tego mamy niewymienialne tokeny, NFTs, tak? No, ale teraz o co chodzi? Chodzi o to, że tokeny na Cardano to są tak naprawdę hasze po prostu. I to, jaka jest różnica między jednym i drugim tokenem, to, że ludzie w ogóle widzą w portfelach, że to jest Sunday Swap token, czasem z obrazkiem, czasem z nie, tak naprawdę jest zdeterminowane przez tak zwany token registry, czyli przez rejestr po prostu metadanych, innymi słowy mówiąc. Właściciele tych tokenów muszą, jeśli chcą, w tej chwili, na razie ten proces tak wygląda, że podpisują tego tokena jakby, znaczy tworzą go, jest na to procedura, dołączają te metadane, podpisują to i wysyłają to jako pull request do token registry, gdzie ten pull request potem jest merżowany albo nie jest merżowany, ale najczęściej 99,999 przypadków jest merżowany. W przypadku, kiedy to nie jest merżowane, to jest na razie. Na przykład, jeżeli tam jakiś błąd będzie sygnatur czy coś takiego, albo na przykład ktoś wrzuci linka do jakiegoś zbreżnego obrazku, nie? Czy jak to się tam mówi, to w takim wypadku może nie być merdżowane albo coś takiego. Ale właśnie, ten proces nie jest zdecentralizowany, tak? Bo my w Fundacji Cardano, ja co prawda tego nie robię, ale ktoś inny po prostu musi przejrzeć te metadane, prawda? I albo się zgodzić na merdżowanie tego, albo się nie zgodzić. Więc jeden z projektów, który mamy, to jest analiza tego, jak my moglibyśmy to bardziej zdecentralizować, że ty na przykład, Nikodemie, mógłbyś sobie sam prowadzić taki rejestr, i ty byś decydował na przykład, które pull requesty merdżować. Mógłbyś też podłączyć to do tak zwanego upstreama, czyli od innych osób też byś mógł brać, bo to w ogóle, jak zacznie się myśleć o decentralizacji, to sprawa się zaczyna komplikować, bo tak to by powstało potencjalnie dużo rejestrów z różnymi tokenami, tak? To też nie jest dobra sytuacja, bo na przykład w pewnych rejestrach pewne tokeny będą, a w innych ich nie będzie, nie? No dobra, nie chcę generalnie zacząć za bardzo komplikować tutaj tego dla naszych słuchaczy, bo raczej staramy się być na wyższym poziomie abstrakcji, ale generalnie decentralizacja, open source'owanie w ogóle tego, systemu związanego z rejestrem tokenów.
Mm-hmm, rozumiem. No ciekawe rzeczy, powiem ci, że w ogóle dla mnie trochę czarna magia, nie? Ale to chyba już się przyzwyczaiłeś, że ogólnie technicznie to jestem nie za bardzo. Dobrze, Mateusz, a powiedz taką rzecz, jak sobie teraz, bo dawno nie rozmawialiśmy, ty faktycznie już od 4 miesięcy jesteś w Fundacji Cardano, masz swoje projekty, ale gdybyśmy tak spojrzeli na z lotu ptaka, jakby na rozwój protokołu i w ogóle całego ekosystemu Cardano, to jak ty to widzisz? Ja wiem, że ty siedzisz w środku, jakby czasem, jak to się mówi, żeby zobaczyć las, to trzeba z niego wyjść, no nie? Ale masz też te swoje jakby projekty Dapson, Cardano, prawda? Cardano Blockchain Insights i tak dalej. Jak ty w ogóle postrzegasz w tym momencie sytuację blockchaina od strony takiej właśnie technicznej, deweloperskiej, ale też nazwijmy to marketingowo, gdzieś tam zdobywającej popularność i ogólnie no, rozwój protokołu szeroko rozumiany. Jak ty to widzisz?
To jest bardzo trudne pytanie, bo to jakby się w tej chwili dzieli na wiele różnych wątków, jakby to, co się dzieje w Cardano. Można by powiedzieć, że mamy dużo programistów w Cardano, ale ja z drugiej strony uważam, że ciągle za mało, więc że ciągle bym chciał, żeby było więcej jakby ludzi robiących różne rzeczy, małe i duże. Mówię szczególnie o Cardano Community, nie chodzi mi tylko o tych programistów jakby z fundacji, czy z Emurgo, czy z IOG, więc bardzo dużo się dzieje generalnie w Cardano, jest dużo zespołów pracujących nad małymi, dużymi rzeczami, to na pewno można powiedzieć, tak mówiąc globalnie w tej chwili. I to jest dobra rzecz. No, natomiast ogromna ilość rzeczy jest generalnie do zrobienia jeszcze. To w ogóle nie ma o czym mówić i to pod każdym względem. Znaczy nie wiem, czy teraz wymieniać te wszystkie rzeczy, czy nie, bo to jest taki wish list, prawda, lista życzeń, prawda, ale dużo jest jakby projektów. Dużo jest ludzi pracujących i rozwijających Cardano. Mogłoby być jeszcze więcej, no więc nie wiem, czy to tak odpowiada na twoje pytanie. Może innej odpowiedzi się trochę
Nie,
spodziewałaś.
Wiesz, no, tu jest takie plemię w Afryce, co liczy, jeden, dwa, trzy, dużo, no nie? Także rozumiem, że dużo to jest powyżej trzech, co nie?
Nie, no to jest o wiele więcej niż czy. Samo IOG zatrudnia przecież, nie wiem, z 500 ludzi, z tego większość pracuje dla Cardano, są małe zespoły, które coś tam robią, więc różne projekty, więc na pewno tego dużo jest. Za rok, na przykład od dnia dzisiejszego za rok, my w Cardano będziemy zupełnie w innym miejscu. W sensie stopnia zaawansowania i rozwoju technologii. Jeden rok to jest ogromna ilość czasu przy takiej ilości ludzi, programistów i tego wszystkiego, nie? Przecież nie należy zapominać, że mamy również ludzi, którzy robią dapki, prawda? W końcu ten Meld wypuści swoją dapkę. W końcu Axo wypuści swoją dapkę, nie? I to po prostu razem wszystko do kupy wzięte, no to no, no to rozwój jest bardzo ciekawy.
No tak,
no,
jest dużo projektów, faktycznie ciężko to nawet śledzić. Ja też na przykład dość mocno w NFT, to tych projektów NFT to jest też po prostu, teraz jest jeszcze wysyp, jakaś taka mini hossa jest w ostatnim czasie w ogóle na CNFT. Jest tego wysyp, no jest tego multum, to już jest po prostu nie do ogarnięcia. A powiedz mi właśnie, co się zmieniło w ostatnim czasie, jeśli chodzi o rozwój protokołu, bo wiadomo, powstaje dużo adapsów, no można powiedzieć, że tysiące ludzi coś robią, tak, na tym blockchainie, bo tak jak mówisz, samej IOG jest 500 osób i okolice to pewno kolejne kilkaset albo kilka tysięcy, już nie mówiąc o twórcach jakichś tam projektów, prawda, innych. Tak jak wspomniałem, NFT, bo to nie wymaga jakiegoś specjalnego dodatkowego programowania, prawda, zazwyczaj. Więc to są tysiące osób, myślę, na całym świecie, które pracują nad rozwojem tego, czy pośrednio, czy bezpośrednio, ale...
No, około 1000, mi się wydaje, deweloperów, można byłoby powiedzieć, pracuje dla Cardano na całym świecie, tak jakbyśmy aproksymację mogli zrobić, albo... Oczywiście to jest aproksymacja, mogę się pomylić o parę tysięcy.
Tak.
No. Co się zmieniło? No zmieniło się chociażby to, widzimy coraz więcej na przykład zainteresowania dla procesu CIP, Cardano Improvement Proposals, tak? Widzimy coraz więcej ludzi aktywizuje się na Twitterze w pozytywny i negatywny sposób na temat Cardano. I dlatego, raczej negatywny. Negatywny, to wiadomo, to już, bo właśnie, bo ja chcę tutaj nie być źle zrozumiany z tym negatywnym przede wszystkim. Chodzi o to, że bycie negatywnym do Cardano ma kilka kategorii. Można być negatywnym, powiedzieć, to jest za wolne, albo do dupy, albo coś takiego, w ogóle nie mówić o konkretach żadnych i tak dalej, nie? Natomiast zaczęła się pojawiać grupka osób, które też zaczynają mieć bardzo ciekawy, konstruktywny feedback i opierający się o wiedzy, jak funkcjonuje Cardano, i te głosy są na pewno bardzo cenne, chociaż czasami już jak ja czytam to ciągle na Twitterze, to czasami już dla mnie to za dużo jest trochę tego, bo już zrozumiałem, o co chodzi i tak dalej, a te osoby ciągle to powtarzają, ale z drugiej strony nie zmienia to faktu, że jest to bardzo cenne. I dlaczego jest to cenne dla nas? Ponieważ widzimy, że te osoby rozumieją, jak protokół działa, że to nie jest na zasadzie tylko a, nie, czy coś takiego. Nie podoba mi się albo coś, nie? Więc to też jest. Dlaczego to jest cenne? Dlatego, że właśnie, dlaczego te osoby w ogóle są czasami w Cardano i cały czas marudzą, a nie przechodzą do innych blockchainów? Ja ostatnio myślałem trochę na ten temat i doszedłem do wniosku, że najgorsze w życiu to jest to, jak ktoś o tobie w ogóle nie myśli, nie? Nawet jak ktoś o tobie myśli, ale czasem trochę negatywnie, to jest w tym wypadku lepiej, niż jak o tobie w ogóle nie
No
myśli, nie?
tak.
Bo po prostu wtedy jesteś już w sferze zapomnienia całkowicie, nie? Na przykład, czy słyszałeś, żeby ktoś dużo mówił teraz o blockchainie Stellar Lumens? Ja nie mam nic do Stellar Lumens, żeby to było jasne dla wszystkich słuchających teraz. Ale nawet się nie mówi o tym. Ani się nie mówi pozytywnie, ani negatywnie. W ogóle się nie mówi, jakby tego nie było w ogóle, nie?
No zgadza się.
I to na pewno nie jest dobre, że jesteś już w takiej strefie zapomnienia całkowicie, że o tobie się w ogóle nie mówi, nie? Ale te osoby są, nawet mimo, że są, bo wiadomo, w Cardano jest kupę roboty jeszcze na wiele lat do przodu, to nie ma o czym w ogóle mówić, ale te osoby, które są, one nie przechodzą do innych blockchainów, dlatego i nawet jedną, dwie takie osoby zapytałem, dlaczego po prostu nie przejdziesz do Bitcoina, dlaczego nie przejdziesz do Ethereum, dlaczego ciągle po prostu tylko siedzisz i krytykujesz, na przykład, nie? Mimo że, jak powiedziałem, ta krytyka jest bardzo cenna, moim zdaniem. Otóż dlatego, że mimo wszystko, biorąc pod uwagę zrozumienie tych osób i mimo Cardano ze swoimi pewnymi wadami i niedociągnięciami w pewnych miejscach, to i tak jest najlepszym blockchainem w wielu aspektach. Przepraszam, ale tak uważam. I w pewnych aspektach, jak się zastanowisz nad tym, to tak jest. Oczywiście, że są pewne wady. Nie mamy total value lock tak wysokiego. Nadal proces batchowania nie jest tak bardzo zdecentralizowany, jakby mógł być, nie? Na
Co
giełdach.
to zbaczowanie
Są
jeszcze
pewne.
powiedz?
No, to jest ten proces, bo jak na przykład, jak używasz DEX-a, tak? AMM DEX-a, czyli Automatic Market Maker DEX-a, tak? Czyli tak jak Minswap jest zbudowany na przykład, nie? To w Cardano po prostu muszą być dwie transakcje zrobione. Jedna przez ciebie, a druga przez tak zwanych batcherów, czy jak oni są tam nazywani czasami. Różne nazwy, różne protokoły wymyślają dla nich, ale jest to tak zwana transakcja po prostu, która zbiera tam. Jarek mógłby to lepiej wytłumaczyć na pewno, jakby z nami był. No i do tego jest, na przykład w Sunday Swap jest jakiś committee, które zostało wybrane, bo to można było głosować na tych batcherów i tak dalej. No i oni wtedy są zobowiązani tą dodatkową transakcję zrobić, tak? Ale na przykład MLabs pracowało jakiś czas temu, niestety te prace zostały przerwane ze względu na sprawy polityczne, nad tym, żeby każda osoba na Cardano mogła być takim batcherem i mogła te transakcje zrobić, znaczy mogła po prostu wykonać tą transakcję. To się nazywało tak zwane rozwiązanie streaming merge techniczne. I prędzej czy później, jak ktoś w końcu to zrobi, ten streaming merge, nie? No ale w tej chwili nie mamy tego streaming merge, czyli niektórzy krytykują, no tak, ale są ci off-chain baczerzy, którzy mogą coś tam robić, czyli nie jest to tak bardzo zdecentralizowane, jakby to mogło być zdecentralizowane, nie? Więc innymi słowy mówiąc, są pewne wady, pewne niedociągnięcia, które często wynikają też z zalet naszego blockchaina, dlatego że jak dobrze wiesz, jak transakcja się nie uda, to nie pobieramy żadnych środków finansowych, prawda? Jeśli się jakaś transakcja nie uda, a to się też rzadko zdarza, ale załóżmy, że się zdarzy, w przeciwieństwie do Ethereum, gdzie środki finansowe są pobierane w przypadku tego, gdy transakcja się nie uda. Gdybyśmy mieli ten sam model, który ma Ethereum, w takim wypadku też nie musielibyśmy mieć tej drugiej transakcji w przypadku AMM DEX-ów. A to jest tylko w przypadku AMM DEX-ów, bo w przypadku order book DEX-ów, nie wiem czy pamiętasz, pierwsza wersja Musli Swap, tak? Była tak zwana order bookiem, nie? Problem polega na tym z order bookami, że przeciętni zjadacze chleba, Kowalscy i tak dalej, nie lubią order booków. To jest dla profesjonalnych traderów po prostu, albo dla botów. Natomiast my jako użytkownicy, my po prostu lubimy cak, cak, nie? Więc stąd się wzięła popularność Uniswapa i w ogóle tych automatic market makerów, że są po prostu wygodniejsze do używania. Nie musi to być jakaś konkretna cena, jak wiesz, z order booka, nie? Na którą musisz tam polować. Akurat w przypadku order booka nie musi być ta druga transakcja. Tylko w przypadku AMM musi być ta druga transakcja. No, ale tak jak mówię, czyli są pewne niedociągnięcia, które można poprawić. Jest też pomysł, żeby w ogóle zrobić sidechaina na Cardano, który byłby oparty o Extended UTXO, ale nie byłby z deterministycznymi transakcjami, tylko z niedeterministycznymi transakcjami, tak jak ma Ethereum. I takie coś jest już na ekosystemie Ethereum. Akurat jako ciekawostka nazywa się Fuel i język programowania Sway mają. I oni nazywają to Malleable UTXOs, nie? Czyli tak naprawdę Malleable to jest nic innego jak po prostu mutable, czyli zmienialne, nie? Niezmienialne, tylko zmienialne, że po prostu transakcje jakby z tego co ja rozumiem można zmienić, nie? Ale to musiałoby być zrobione jako sidechain, bo żeby to wrzucić do Cardano, to byłoby w tej chwili ciężko. Oczywiście można by wrzucić takie coś, propozycje wrzucić, ale wydaje mi się, że trudno byłoby uzyskać konsensus ludzi, żeby się zgodzili na to, dlatego że jedną z dużych zalet Cardano w stosunku do Ethereum to jest właśnie to, że te transakcje są deterministyczne i w związku z tym stan jest lokalny i w związku z tym nie pobierane są opłaty w przypadku, gdy się coś nie uda.
Rozumiem. A powiedz mi, to taki podałeś przykład, no nie? Czegoś, co należałoby poprawić, tego powiedziałeś, że jest wiele lat na to, żeby po prostu rozwijać ten protokół i faktycznie dużo ludzi nad tym pracuje, więc w porządku. Fajne jest też to, ja też uważam, że głosy krytyczne są mile widziane i faktycznie jest tak, że dużo ludzi marudzi, znaczy dużo, no część ludzi marudzi, ale się nigdzie nie przenosi, tak? To też jest takie potwierdzenie, że faktycznie no, nie jest tak źle, ale też uważam, że jeżeli ktoś nawet marudzi czy narzeka, nawet nie dając rozwiązań często, chociaż często ci ludzie dają rozwiązania, nie? Ale to znaczy, że mu zależy, no nie? A jeżeli mu zależy, no to fajnie, no bo to znaczy, że gdzieś to mu jest, leży mu to na wątrobie. Bo...
Tak, dokładnie.
Więc to jest jakby też wydaje mi się pozytywne, a drugi aspekt jest taki, że nawet jeżeli ktoś hejtuje, już tak w ogóle nawet nie zależy mu i hejtuje, no to też robi reklamy w sumie, co nie? Bo tak jak mówisz, najgorsze to jest, nie, to jest milczenie i jakby nie istniało.
No moim zdaniem no, tak. Najgorsze jest milczenie.
Zgadzam się.
Są blockchainy w pierwszej setce, o których w ogóle nic nie mówi, nigdzie.
No tak, w ogóle nie wiadomo, co się dzieje. A na Cardano cały czas gada się o Cardano i wszyscy gdzieś tam o tym gadają albo hejtują, albo właśnie pozytywnie, ale no nie jest obojętny, co nie? I też na pewno, jest inny i na pewno się wyróżnia. A powiedz mi, co jeszcze według ciebie poza właśnie takimi rzeczami, jakbyś wskazał, nie wiem, dwie, trzy najważniejsze rzeczy, które na dzień dzisiejszy wymagają najpilniejszej pracy, to co by to według ciebie było? Czy to, nie wiem, jest wdrożenie hydry, żeby przyspieszyć, czy to jest jakieś inne rozwiązania? Co według ciebie jest najważniejsze?
No, pytanie jest bardzo dobre, bo powiem szczerze, że nie wiem, czy to tak powiedzieć dwie, trzy rzeczy, to mi tak trudno będzie, bo to tak, lista jest około 10 rzeczy, która mi przychodzi do głowy, ale spróbuję. Znaczy, jedną z rzeczy, którą uważam, że jest w tej chwili najważniejsza, w ogóle nie jest techniczną rzeczą. Nie ma nic wspólnego z technologią. Uważam, że jednym z naszych problemów w tej chwili, i nie za bardzo wiem, jak tą sytuację poprawić, bo ja nie mam po prostu na to za bardzo możliwości, jest po prostu zwiększenie liquidity na DeFi. Tak? Otóż jeśli spróbujesz się pobawić DeFi na Cardano, czy to używając MintSwapa, czy tam innych, na niektórych parach, szczególnie przepraszam, do stablecoinów, no to czasami sytuacja wygląda niewesoło. Na przykład chcesz wymienić 100 tysięcy dolarów, tak? Z ADA na jakiegoś stablecoina, a tam ci proponuję, że wymieniając odpowiednik w ADA 100 tysięcy, będziesz miał 80 tysięcy albo nawet gorzej. Nie? No to kto wymieni 100 tysięcy na 80 tysięcy dolarów? No nikt tego nie zrobi. Chodzi o to, że to jest właśnie to tak zwane liquidity, czyli płynność, innym słowem mówiąc. I to moim zdaniem w tej chwili, jeśli chodzi o ekosystem DeFi, w NFT nie ma tego problemu oczywiście, tak? Ja mówię tylko o DeFi, więc to jest duży w tej chwili problem. Dlaczego nie jest łatwo tą sytuację poprawić? No, bo tu jest taka sytuacja, w której no, po prostu ludzie, którzy mają pieniądze, my wszyscy, tak? Albo duzi, albo mali, albo my wszyscy najlepiej razem, duzi, mali, średni i tak dalej, powinniśmy korzystać z tego ekosystemu DeFi, lokować po prostu tam i dawać te liquidity po prostu na różnych parach, nie? I część ludzi w Cardano tego nie robi, bo to na Twitterze ja śledzę ludzi, którzy mówią na ten temat, ponieważ oni nie do końca rozumieją, jak DeFi działa, boją się w ogóle tego tak zwanego impermanent loss, pewnie słyszałeś o tym. Jarek pewnie o tym opowiadał na twoim kanale, albo można o tym poczytać. Więc boją się pewnych ryzyk, które są związane z tym dostarczaniem płynności, liquidity, providing liquidity, tak jak mówię. I są zadowoleni tymi 3,5 czy 4, czy 4,5%, które w tej chwili mamy w Cardano, tak? W zależności jaki stake pool i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ uznają to jako risk-free, czyli że po prostu nie jest to obciążone żadnym ryzykiem. Więc nie tylko chodzi o ryzyko impermanent loss, ale chodzi też o to, że dużo ludzi w Cardano niestety, i to jest duża bolączka, którą mamy, nie ma takiej dużej wiedzy z DeFi, żeby po prostu w komfortowy sposób dostarczać tą płynność. Tak?
No tak, jest jeszcze jeden wymiar tego. Na przykład ludzie często nie chcą właśnie tak tych środków mrozić, bo właśnie to ta tymczasowa strata, o której mówisz, ale też wtedy nie mają tych dodatkowych nagród, chociażby, które są w twoim poolu często, nie? Czy w CCPL też są tak dodatkowe tokeny i tak dalej do zarobienia. ISPO, prawda? No to też jest jakby taka, no tak, to jest tak. Taki wykluczające się wzajemnie, więc ja się zastanawiam, na ile tu instytucje nie powinny jakoś wejść, czy samo Cardano, czy wiesz, czy IOG po prostu wyskoczyć z grubego hajsu.
No.
I dostarczyć tej płynności.
Właśnie,
nie?
To jest bardzo ciekawy temat, który poruszyłeś, dlatego że ja też myślałem o tym i to jest dokładnie to, co się stało na Solanie. Otóż w Solanie było tak, znaczy było, Solana nadal żyje, no ale powiedzmy, jeśli chodzi o tą płynność finansową, to można było powiedzieć, że trochę już nie żyje. Dlatego, że ten FTX i te inne, Boże, ten, co tam, Alameda Research, jak się to tam nazywało, oni po prostu dostarczali ogromnej płynności na Solanie, tak? No i jak teraz te instytucje zaczęły mieć problemy, to jak popatrzycie sobie na to, co się stało na Solanie z punktu widzenia tej płynności finansowej, no to po prostu to jest pogrom, tak? Więc jeżeli masz jakąś instytucję i polegasz na niej, która będzie dostarczała tej płynności, tak, oczywiście, niesamowite rzeczy mogą się stać, dlatego że po prostu jest ogromne przyspieszenie dla ekosystemu i ogromna pomoc dla ekosystemu, jeśli te instytucje jak IOG na przykład wyskoczyłyby z pieniędzy nagle i zaczęły dodawać tej płynności, no to byłoby ogromne wsparcie, ale z punktu widzenia decentralizacji to jest po prostu tragedia, czyli mogłaby się stać taka rzecz, jak się stała na przykład na Solanie, wtedy na Cardano, nie? Więc są zalety tego, są wady. Najlepszym rozwiązaniem, ale również najtrudniejszym, byłoby, gdyby różne instytucje, różni ludzie, wiadomo, w decentralizowany sposób dostarczali tej płynności. No i do tego należy dążyć, ale jak do tego dojść, no to jest trudna procedura, bo Ethereum tutaj ma już pewną markę wyrobioną, jeśli chodzi o DeFi, nie oszukujmy się. W jakiś sposób te fundusze hedgingowe i tak dalej, jakoś udało się przekonać po prostu, albo same się przekonały, żeby dostarczać tego liquidity na Ethereum DeFi. Po części uważam, że jest to zmowa po prostu na takiej zasadzie, że w takich, no wiadomo, w tradycyjnych systemach są zmowy między graczami, prawda? I po prostu tutaj jest taka forma niepisanej zmowy między dużymi, tak mi się wydaje, taka jest moja opinia, to jest moja osobista opinia, że jest jakaś taka forma niepisanej zmowy właśnie między graczami, żeby właśnie dostarczać do Ethereum tej płynności i dlatego to Ethereum ma taką całkiem dobrą płynność, mimo tego, że ma dużo niedociągnięć Ethereum z punktu widzenia technicznego i tak dalej. Oszukujmy się też.
Rozumiem. Czyli największe wyzwanie to z liquidity i faktycznie idealnie byłoby, gdyby różni gracze dostarczali, ale to nie jest takie proste i to się zgadzam, a z kolei organiczny rozwój przez użytkowników, no to też jest obarczony pewnego rodzaju właśnie ograniczeniami, no więc to jest
On postępuje.
On postępuje, no tak,
on postępuje,
ale
tylko wolno.
Ja nawet widząc po sobie też nie mam ochoty za bardzo dostarczać płynności i myślę, że jest wiele takich osób, bo właściwie niewiele na tym zyskuje w stosunku do normalnego stakingu i jeszcze tak dodatkowo, tak jak mówię, tych ISPO, które mogą się przecież pojawiać tak samo w międzyczasie, więc po prostu nie do końca ma to sens, no nie?
No właśnie, ale widzisz, to jest tak zwany chicken and egg problem, jak to się mówi, tak? Jajko czy kura było pierwsze. I z racji tego, że tak dużo ludzi tego nie chce robić, to też nie potrafimy często przyciągnąć nowych użytkowników, którzy po prostu by korzystali z tego ekosystemu, bo ta płynność jest za mała. To jest po pierwsze. Po drugie, nie zapomnijmy, że krzywa stejkowania, wiesz jak wygląda krzywa stejkowania, nie?
No nagrody będą maleć.
Jak nie, to ci mogę
nagrody
powiedzieć.
Nagrody będą maleć.
Co? Nagrody będą maleć i one już maleją. My mieliśmy przecież 4,5%, teraz mamy 3,5% czy średnio i to będzie postępowało. Zaraz będzie 3%. No nie wiem, nie pamiętam dokładnie, kiedy będzie 3%, czy za rok, czy za dwa, czy coś takiego, ale ta krzywa tego przychodu ze stejkowania będzie malała. W związku z tym albo będzie, no, więc będzie trzeba po prostu, będziesz albo mniej dostawał, albo będziesz musiał próbować właśnie, nie tylko ty, ale i inni też, coś uszknąć z tego, na przykład z ekosystemu DeFi, albo z NFT, zresztą to już ludzie robią, jeśli chodzi o NFT, nie? Więc za wiele, wiele lat to będzie tam 1%, no, za nie wiem ile lat, no, za 20, 30. Nie pamiętam dokładnie, jak ta krzywa wygląda stejkowania na Cardano, dlatego nie chcę po prostu słuchaczy tutaj wprowadzać błąd, ale oczywiście za wiele lat to będzie na poziomie 1% czy coś takiego. I potem teoretycznie rozwój będzie z opłat na blockchainie, wtedy powinniśmy mieć Ouroboros Leos dawno, oraz oczywiście na przykład właśnie z takiego DeFi. Ale mówię, to jest tylko taka rzecz, którą widzę nietechniczną, A z technicznych rzeczy, no to oczywiście, że jest duża lista rzeczy, które można by poprawić. Można by się pozbyć chociażby minimalnej opłaty na stakepoolach. Te 300, nie pamiętam ile to jest, 320 czy 360
340
ADA.
chyba, albo 360.
A, 340, tak, dobrze mówisz, 340, że tego się powinniśmy pozbyć.
To jest takie trudne
Oczywiście.
technicznie, bo ja tak wszyscy są praktycznie
Nie,
za tym
wiesz
i nie
co.
rozumiem, czemu to jest dalej, nie?
Wiesz co, przede wszystkim ja nie potrafię się tutaj za bardzo wypowiedzieć, nie chcę wprowadzać w błąd, bo to jest po prostu IOG się tym zajmuje. Na pierwszy rzut oka wygląda to bardzo proste, więc, ale, albo proste, przepraszam, może nie bardzo proste, ale diabeł tkwi w szczegółach, więc ja po prostu nie potrafię się wypowiedzieć. Może jest jakaś blokada tam po prostu, która powoduje, że nie mogą tego zrobić. Ale jedno to, co mogę powiedzieć, bo teraz jest dobra okazja właśnie, żeby o tym powiedzieć, bo są takie głosy, szczególnie z Twittera, często się słyszy, że EOG, Emurgo i Cardano Foundation, tam w ogóle straszne wszystko, tylko się nachapać i nachapać. Ale ja akurat widzę, jak to wygląda od wewnątrz teraz trochę i taka jedną rzecz, którą mogę powiedzieć na pewno 100%, bo to widać, że wszystkie procesy i wszystkie projekty, które mamy, idą raczej w stronę, żeby coraz bardziej decentralizować, aniżeli coraz bardziej centralizować. Nie zawsze oczywiście jest to proces, że od razu nam się to udaje, wiadomo, to jest proces, tak? To jest proces. Ale jeżeli masz wytyczoną taką ścieżkę, że masz iść w tamtym kierunku, czyli decentralizować, no to będzie w końcu różne podsystemy, systemy w ramach Cardano będą coraz bardziej się decentralizowały, aniżeli coraz bardziej się centralizowały. Więc to na pewno mogę powiedzieć. No. A o czym mówiłem, bo teraz gubiłem
Znaczy, wiesz co,
wątek na
mówimy o
chwilę.
jakby trzech największych wyzwaniach. Pierwsze to jest liquidity, co nie?
Nie, no
Tak.
to
Drugie to jest
wiadomo,
to właśnie to
tak.
fee, o którym mówisz na tych pulach i generalnie jakby takie coś, co nie wiadomo właśnie dlaczego jest i w sumie to jest w ogóle dla mnie jakby enigmatyczne strasznie, bo właśnie sama społeczność pól operatorów też przecież o tym dyskutuje i tam raczej chyba są wszyscy za tym, żeby to
No
obniżyć, co
tak.
nie? Więc jakby nie czaję tego w ogóle.
Ja bym powiedział w tej drugiej kategorii niekoniecznie tylko ten min fee, tylko takie właśnie drobne zmiany do protokołu, które by można wprowadzić właśnie, jak na przykład zwiększenie parametru K z 500 na 750 albo na 1000. To są takie drobne zmiany, które można by. Inaczej, patrząc na to z góry, wyglądają na drobne zmiany, czyli tak okiem laickim, bez szczegółów tych technicznych, prawda? Które by nie tylko poprawiły, miejmy nadzieję oczywiście, poprawiły sytuację, bo są głosy też, żeby pogorszyły sytuację w ogóle, ale powiedzmy, żeby poprawiły sytuację i dałyby też takiego ducha do tych ludzi, którzy narzekają na tym Twitterze, że te drobne zmiany w miarę szybko IOG jest w stanie zrobić, nie? Czy tam, no akurat fundacja się w tej chwili tym nie zajmuje. My mamy, no, innymi projektami się zajmujemy od strony technicznej, więc to by była taka druga rzecz, którą uważałbym, że jest ważna. A trzecia rzecz bym powiedział, że po prostu poprawienie dla użytkownika łatwości używania Cardano. I to jest bardzo szeroka kategoria, tutaj bym powiedział, nie? Żeby po prostu te wszystkie rzeczy, które ludzie narzekają, albo nawet te, które nie narzekają, takie jak social recovery, na przykład do tej pory nie mamy na Cardano żaden portfel, mimo że mamy bardzo dużo portfeli, jak dobrze wiesz, Nikodemie. Ile my mamy tych portfeli? Z 10
No
albo i
10 to
więcej, nie?
takich spokojnie, nie?
No, żaden z tych portfeli do tej pory nie ma social recovery. Żaden z tych, znaczy niektóre tylko
Wiesz,
portfele
tylko jeszcze
wspierają
powiedz, co to jest
mobile.
social recovery, bo zakładam, że nie wszyscy nas
A, tutaj
wiedzą.
jest social recovery. A, nie, no jasne, jasne. Otóż my, użytkownicy krypto, jesteśmy przyzwyczajeni do tych 24 słów, do ledgerów, do trezorów i tak dalej, i tak dalej, nie? Ale teraz i to, że nie gubimy w ogóle tego, nie? Bo to można w bardzo łatwy sposób zgubić, albo jak niektórzy zrobili, jak niektórym się udało, tak obfuskować sobie po prostu, czyli ja bym to powiedział nawet, że przekombinowali, nie? Że po prostu stracili dostęp do swojego własnego klucza z powodu przekombinowania, bo można przekombinować też. Na przykład dzielisz klucz na dwa, 12 po 12 słów, tylko dam jako przykład, żebyście mieli rozumieć, co to znaczy przekombinować. I na przykład jedną część klucza dajesz u swojej rodziny, do swojej mamy, do swojego taty, zupełnie w innym miejscu, tak? Więc jeżeli ktoś się włamie do twojego mieszkania, do twojego domu, do twojego mieszkania, no to może ukraść te 12, nie? Ale nie może ukraść drugich 12, bo jest fizycznie w innej lokalizacji, prawda?
Mhm.
No ale wyobraź sobie, że nie robisz redundancji na tym, czyli nie masz jeszcze po prostu jakiejś innej pary w innej lokalizacji albo coś takiego i na przykład twoja mama niechcąco wypiera te 12 słów, bo gdzieś jakaś kartka była albo nawet do kosza wyrzuciła. To jest właśnie przykład przekombinowania, że jakbyś miał to w jednej lokalizacji, to prawdopodobieństwo tego, że ktoś się włamie do ciebie albo ktoś z domu ci to zawinie te słowa, jest mniejsze niż to, że twoja mama albo twój tata jakoś może to zagubią. Nie wiem, czy
tak,
wiesz, o co mi
tak,
chodzi.
Rozumiem.
To jest
przekombinowanie.
Można przekombinować,
zresztą
tak?
No, to wiesz, no, nie ma w 100% bezpiecznych rozwiązań, bo przecież wszystko może się w jakimś stopniu gdzieś tam, no, no różne rzeczy się mogą zdarzyć, no nie, więc jakby no jest.
W każdym razie mówiłem o tym social recovery. Social recovery to jest koncepcja, że nie masz tych 24 słów, tylko masz po prostu grupę ludzi zaznajomionych ze sobą, to najczęściej będą członkowie rodziny, dzięki którym twój portfel, jeśli zapomnisz swoje hasło, możesz odtworzyć. No i tu oczywiście jest milion różnych kombinacji, które mogą być, bo to jest w ogóle skomplikowany problem, tak? Że to musi być może twój tata i twoja mama, albo tylko twoja mama, albo twoja mama i wujek i tak dalej, bo może boisz się, że twój tata mógłby twoje środki zawinąć i tak dalej, i tak dalej. Więc social recovery nie jest łatwy, ale jest bardzo dobry dla takiego końcowego użytkownika, który może zapomnieć swoje hasło, po to, żeby móc po prostu odzyskać środki. No, żeby ta osoba mogła odzyskać po prostu środki, mimo zapomnienia hasła. To jest właśnie coś takiego, co może poprawić w ogóle adopcję, moim zdaniem, blockchainów, bo pamiętanie haseł to jest słaba sprawa.
Zgadza się.
No,
A powiedz mi taką rzecz, no bo mówisz, wspomniałeś o adopcji, może troszkę o tym. Generalnie jeśli chodzi właśnie o adopcję, czy jakby według ciebie też wiadomo te sytuacje ostatnie gdzieś tam z FTX-em, tak jakby trochę utrata tego etosu, można powiedzieć takiego krypto, tego pierwszego, gdzieś tam mi się to tak z tym kojarzyło, że to jest takie, wiesz, jakby rynek poszedł nie w właściwym kierunku przez tych wszystkich bad actors, jak to się mówi. No ale dobra, jest jak jest. Czy w ogóle jakby w mojej ocenie gdzieś tam ten blockchain trochę stracił tą swoją właśnie charakterystykę, tak jak powiedzmy co Bitcoin na początku zaproponował i gdzieś tam ludzie o tym trochę zapomnieli, gdzieś tam zaślepieni powiedzmy zyskami i tak dalej i to zaczęło przybierać taką formę po prostu tylko i wyłącznie hype'u. Czy według ciebie blockchain dalej pozostaje jakby takim czymś, co jest atrakcyjne dla ludzi, czy dla powiedzmy rynku, ale nie z punktu widzenia tylko i wyłącznie, wiesz, hype'u, zysków i tak dalej, ale po prostu rozwiązywania realnych problemów, bo z mojej perspektywy na chwilę obecną to wygląda tak, że właściwie najlepsze, najbardziej jakby takie super zastosowanie blockchaina to są NFT, no bo to jest jakby, mówię teraz nawet tak stricte o NFT, o kolekcjach, no nie? O cyfrowych produktach kolekcjonerskich, no bo to jest konkret, nie? Certyfikat jakiejś oryginalności, podpis, no i to jakby stanowi wartość, tak? Dla niektórych ludzi. Ale jakie tak naprawdę te zastosowania blockchaina? Bo słyszy się o tym od kilku lat, że prawda, będą problemy rozwiązane, że wiesz, władza wróci do ludzi, że będziemy mogli zarządzać swoimi danymi, że będziemy mieli prywatność, no nie? Jakby i tak dalej. I guzik z tego się dzieje, za przeproszeniem, no nie? Tak by z mojej perspektywy. Tylko się o tym
tak,
gada, co
tak,
nie?
Tak.
Czy to w ogóle jest faktycznie potrzebne? Czy wiesz, bo czasem się zastanawiam, czy to nie jest polityka celowa gdzieś tam rządów czy mediów, żeby jakby to tak trochę zamazać, bo to może być niewygodne, bo to rozwala dotychczasowe gdzieś tam paradygmaty i układy. Jak ty na to patrzysz? Bo mam wrażenie, że po prostu ludzie o tym zapomnieli, a skupiają się tylko na tym, żeby po prostu zarabiać na tym szybko, nie?
No ja, ja powiem tak, twoje pytanie jest dość trudne, ja mam w ogóle wiele, wiele jakby podwątków, ale spróbujmy to przeanalizować. Przede wszystkim trzeba w ogóle wyjść od podstaw blockchaina. Po co w ogóle blockchain jest, do czego to zostało wynalezione i tak dalej. Otóż to nie, znaczy inaczej, Bitcoin został wynaleziony, wiadomo, Satoshi wrzucił tą pierwszą transakcję, czy tam nie wiem, kto wrzucił tą pierwszą, chyba to był Satoshi, właśnie z punktu widzenia alternatywnego systemu finansowego, tak? To był ten w ogóle początek,
No
prawda?
tak.
Od tego należy wyjść, tak? Chodziło o to, że po prostu kolejne bailouty były i tak zwany quantitative easing, czyli innymi mówiąc, ogromny dodruk pieniędzy, który był robiony i oczywiście wykupywanie banków przez publiczne pieniądze tych podatników, prawda? Więc od tego się wszystkiego zaczęło i to potem jakby się, zresztą Bitcoin jest do dzisiaj oczywiście, ale to potem się jakby przerodziło. Nie tylko w Bitcoina, którego mamy do dzisiaj, ale również w ogóle w cały ekosystem DeFi, bym powiedział. Bo to jest właśnie ten alternatywny system finansowy, tak? Tylko ekosystem DeFi się też pokomplikował, dlatego że bardzo dużo okazało się, że ludzie po prostu używają stablecoinów, tak? Czyli używają na przykład USDC i takich tam rzeczy. A mało używają tego rzeczywiście alternatywnego złota, którego mamy. Czy to, powiesz, alternatywne złoto to można powiedzieć, że to jest Bitcoin z punktu widzenia kapitalizacji rynkowej, ale na dowolnym blockchainie, na przykład Cardano i Ethereum, możesz zbudować jakiegoś tokena, tak, który byłby w cudzysłowie alternatywnym złotem. Problem jest z popularyzacją tego i z kapitalizacją tego. I nawet Bitcoin ma problem z kapitalizacją w stosunku do tradycyjnego złota, prawda? Nadal nie ma tej kapitalizacji na poziomie złota, ale chcę powiedzieć, że to jest właśnie taki przypadek, który od początku się zaczął i ten przypadek jest najbardziej lubiany znaczy inaczej, nie najbardziej lubiany, jest bardzo lubiany przez wiele osób, DeFi mówię ogólnie, dlatego że jest to coś, na czym można zarabiać pieniądze. Albo potencjalnie, jeśli wiesz, co robisz, prawda, można różne rzeczy robić w DeFi. Nie będziemy mieli czasu w tej chwili, żeby o tym mówić, ale można różne rzeczy robić, które pozwalają na zarabianie pieniędzy. Więc dlatego również on się stał tak popularny. Ale jeśli chodzi o inne aspekty blockchaina, to one bardzo często są powiązane z rzeczami, na których nie zarabia się pieniędzy albo nie służą do zarabiania pieniędzy. I to są moim zdaniem rzeczy przede wszystkim związane właśnie z Boże, jak to przetłumaczyć po polsku? W każdym razie chodzi mi o fraud, czyli o rzeczy związane z oszustwami różnego rodzaju, machlojami i oszustwami robionymi przez różne jednostki. Tak? Różne instytucje bądź podmioty, jednostki i tak dalej. Machloje, innymi słowy mówiąc. Tak? I teraz, dlaczego to jest o wiele trudniejsze? No, weźmy sobie chociażby jakieś głosowanie na blockchainie, które można by zrobić. Zresztą my zrobiliśmy właśnie parę miesięcy temu głosowanie, tak? No, ilość ludzi, która bierze udział w takim głosowaniu, często jest nieduża, niestety, ale nawet nie to jest największym problemem. Największym problemem jest to, że firmy bądź instytucje rządowe, uwaga, ci, którzy mają po prostu jakiekolwiek środki, żeby takie projekty finansować, często deprioryzują decentralizowane głosowanie albo decentralizowane projekty. Po prostu oparte o sprawę poprawy, Boże, jak to powiedzieć, poprawy wiarygodności po prostu tych rzeczy, tak? Bo po prostu w tradycyjnym systemach informatycznych, tak zwane Web2, jak się to czasem mówi, czyli po prostu enterprise software i tak dalej, mamy w ogóle dokładnie odwrotny trend w tej chwili. Mamy trend, w którym raczej rzeczy się centralizują. Zamiast instytucje, zamiast na przykład hostować samemu swoje własne serwisy w różnych centrach danych rozproszonych na całym świecie, to raczej właśnie robią dokładnie odwrotnie. Oni centralizują do AWS-u, do Google Cloud i tak dalej. Czyli oni idą dokładnie w przeciwnym kierunku. Więc po prostu my jako użytkownicy, co bardziej świadomi, i tu jest właśnie duży problem, że dużo użytkowników w blockchainie moim zdaniem się tylko skupia właśnie na tym aspekcie robienia tych pieniędzy, czy to będzie na NFT, czy to będzie na DeFi. I nie zrozumcie mnie źle, ja nie jestem, nie urodziłem się dzisiaj, że to też jest ważne i to też jest potrzebne oczywiście, ale mało kto skupia się na tym aspekcie właśnie poprawy wiarygodności instytucji różnego rodzaju przez albo próbę nawet własnych rozwiązań robienia jako programiści, albo próbę wymuszania na instytucjach, żeby rozwiązania były bardziej zdecentralizowane po prostu. Więc uważam, że jest duży problem nadal ze świadomością tego od tych stron, od tej strony takiej niezwiązanej tak bardzo z zarabianiem pieniędzy. Bo jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy, to wiadomo, to kolejka jest długa tutaj. Tutaj nie ma żadnego problemu na blok, jeśli chodzi o te sprawy, prawda? Problem jest właśnie z tymi rzeczami bardziej związanymi z wiarygodnością i z poprawą, nie, właśnie z decentralizacją naszych instytucji różnego rodzaju.
Powiem jeszcze, może jak już jestem przy głosie, że w ogóle mi się wydaje, że ogólnie mało kto jest zainteresowany tym, żeby tych oszustw nie było i to zaczynając po prostu od samej góry, od rządów, no bo jeżeli coś będzie pewne i na przykład na blockchainie do sprawdzenia, no to kurde, wiesz, po pierwsze wszystko wyjdzie.
A no dokładnie.
To chodzi o robienie wałów przecież, co nie? Bardzo często
to chodzi...
niektórym.
Tak,
więc
tak,
to nie
tak.
jest praktycznie w niczym prawie, że interesie, no nie? Ale jeszcze
nie
jedna
do,
rzecz, która jest...
Nie do końca. To jest w interesie użytkowników, nas, ludzi po prostu.
No
ale
dobra, okej.
Tak.
Jest to w interesie nas, użytkowników, pewno do pewnego momentu, dopóki sami no, nie do władzy na przykład nie dojdą.
No wiesz, sprawa jest... tak, tutaj poruszyłeś bardzo ciekawy aspekt, ale zobacz, że tak naprawdę partie między sobą nawet w danych krajach też sobie tak naprawdę nie ufają. Czyli też posądzają się o machloje.
Nie, no ja wiem to, Mateusz,
tylko
że ja to słyszymy od wielu lat i nikt nie jest tym zainteresowany, nikt nie chce robić...
Moim zdaniem nadal
na
świadomość dla przeciętnych użytkowników tych rzeczy moim zdaniem nadal jest mała. Jeśli ja na przykład w tej chwili poszedłbym tutaj do lokalnej komisji wyborczej na temat jakichś lokalnych wyborów na przykład, jeśli ja bym powiedział, ej, słuchajcie, ja zrobię dla was rozwiązanie oparte na blockchainie, że tam nie będzie można, że możliwość oszukiwania na przykład nie będzie, czy coś takiego, to spojrzą na mnie trochę jeszcze jak na debila. Ale nie dlatego, że nie zgadzają się z tym, tylko dlatego, przynajmniej tu, gdzie ja jestem, w tym miejscu, tylko dlatego, że po prostu nie mają świadomości, o co to w ogóle może chodzić, w jaki sposób mogłoby potencjalnie to pomóc. Czyli... No,
tak, to się zgadzam, świadomości nie ma, natomiast wydaje mi się, że wśród tych, których świadomość jest, to jest celowa walka, żeby jakby tego nie pokazać, nie pozwolić temu wyjść na światło dzienne, nie?
No tak, bo oni często mają też inną agendę, jak to się mówi, że po prostu nie chcą, żeby pewne rzeczy wychodziły. Czyli innymi słowy mówiąc, to jest proces. Tak? Czy ja mogę ci teraz powiedzieć, o, za 10 lat, za 15 lat będziemy mieli, będzie lepiej i tak dalej? No na 100% na pewno nie mogę ci tego powiedzieć, dlatego że widzę, że nadal mimo wszystko jestem załamany tym trochę, że 99, no może nie 99, ale duża procentowa ilość użytkowników skupia się tylko na tym aspekcie finansowym, czy to jest DeFi, czy to są NFT, po prostu możliwość zarobkowania na tym blockchainie w jakiś sposób. I nawet mój kolega, muszę ci powiedzieć, mam takiego kolegę, bardzo dobrego programistę, którego znam już od wielu lat, niedawno mieliśmy rozmowę, on w ogóle, jeśli chodzi o blockchainy, to taką ma podstawową wiedzę tylko, wie, że tam Bitcoin jest, że coś, że tam słyszał o Ethereum, słyszał o Cardano nawet, wyobraźcie sobie. Ale ogólnie nie ma wiedzy, jeśli chodzi o blockchainy. I mieliśmy niedawno konwersację właśnie, hej, słuchaj, tutaj są takie rzeczy, mamy Catalyst, może byś coś zaproponował, może byś chciał w ogóle pracować dla Cardano, mówię ogólnie w tej chwili. On mówi, no słuchaj, no rzeczywiście fajne i tak dalej, ale tak naprawdę po jakimś czasie konwersacji z nim zauważyłem, a ty słuchaj, a powiedz mi, czy wchodzić w Bitcoina, wchodzić w Ethereum, wchodzić w Cardano, nie? I to, wiesz, to jest mój kolega, fajny gość, ja nie mam tam nic do niego, do powiedzenia na niego temat, ale po prostu ten aspekt finansowy tak bardzo jest silny w wielu, że my potrzebujemy ogromnej edukacji, właśnie takich programów, jak ty robisz. Może następny poświęcimy takiemu tematowi, jak można by bardziej zdecentralizować działanie rządu na przykład, albo jakiejś instytucji.
Mateusz, jeżeli możemy, to wróćmy w ogóle do systematycznych spotkań, na przykład raz na 2 tygodnie, czy raz na tydzień.
Ale chodzi o to, żeby podnieść tą świadomość, bo to pomalutku kiełkuje w ogóle. Kto nas tam posłucha? 500 tysięcy użytkowników. No dobrze, ale oni potem będą mieli konwersacje ze swoimi żonami, ze swoimi kolegami i pomalutku to kiełkuje, że tak się wyrażę. Nie? To jest proces kiełkowania. Szczególnie mówię, tych przypadków użycia, których nie widać tych pieniędzy od razu, tylko te pieniądze, bo słuchajcie, bo to też nie jest tak, że my to robimy całkowicie nie myśląc o pieniądzach, nawet w tych przypadkach związanych z fraud. Bo jeśli poprawiamy działanie rządu, że mniej machloi jest robionych, no dobrze, to nie jest coś, co w tej chwili jest dla ciebie korzyść, tak? Ty nie będziesz miał z tego domu. Ale kilka pokoleń, wiele lat, oczywiście, że poprawi się sytuacja, że będzie mniej możliwości po prostu oszukiwania, powiedzmy w ten sposób, więc jakość ogólnie społeczeństwa się będzie poprawiała, tak? Więc powiedzmy, że to jest tak bardziej dla społeczników, tak? Wokulski, romantyk czy pozytywista, nie? Więc to są bardziej takie dla pozytywistów projekty z tego, nie wiem, czy to ma sens moja analogia.
No tak, tak, dobrze, fajnie to wszystko mówisz i porządkujesz, także ja się zgadzam w ogóle z tobą w 100%, no nie?
No. No, to by było na tyle, więc po prostu tak, brak świadomości, mała edukacja, za dużo ludzi się skupia tylko na kasie. Ale nie zrozumcie mnie źle, oczywiście, że pieniądze są ważne i wiadomo, właściwie w Bitcoinie już sytuacja jest taka, że właściwie tylko się o pieniądzach już mówi niestety, tak? Kiedy 100K, kiedy 200K i tak dalej, nie? Więc to...
No bo na Bitcoinie jest strasznie nudno, tam się nic nie dzieje. No, nie?
No właśnie, no
tak, ale tak jest. No.
Bo Bitcoin stanowi właściwie tylko, znaczy stanowi tą właśnie alternatywę dla tradycyjnego systemu finansowego i to jest najważniejsze w tym ekosystemie, tak. Tylko że moim zdaniem nawet ludzie, którzy są w tym ekosystemie, dużo z tych ludzi moim zdaniem nadal myśli ciągle o wyjściu do tego fiata, nie? A nie o tym, że to ten Bitcoin mógłby przez Lightning Network i tak dalej naprawdę być tym systemem finansowym po prostu jako alternatywnym dla fiata. Ciągle się myśli, kiedy 100K, kiedy 200K. No jeśli się tak myśli, jeśli ciągle jest to pompowane przez youtuberów i innych, no to w końcu jak masz tego Bitcoina jednego, 2 czy 0,1, no to w końcu za 5-10 lat wyjdziesz do fiata, no. No i to takie pump and dump jest. Zresztą widzimy to od 2008 roku, tak? Że ludzie się zahapują na dole, a sprzedają na samej górze. Zahapują na dole i sprzedają na górze. Idzie to taka krzywa do góry kapitalizacji rynkowej. Gdyby ludzie myśleli bardziej o alternatywnym systemie finansowym, nawet bitcoinowcy, te fundusze hedgingowe i tak dalej, nie byłoby takich ogromnych skoków między dołem a górą po prostu, tak? Mhm. Bo ludzie nie wychodziliby po prostu, nie pumpowaliby, dampowali tego.
Mhm. Dlaczego? No, ale myślę, że to jest też, wiesz, jakby taki wczesny etap mimo wszystko adopcji, jeszcze dosyć mała jest ta kapitalizacja, to się będzie z kolejnymi latami stabilizowało, co nie? Tak.
No.
I bardziej
mam nadzieję.
Cyfrowego złota. Znaczy można powiedzieć, że ta świadomość już została zbudowana, nie? Że Bitcoin jest po prostu od tego i koniec, jest takim złotem. No, a co tam się więcej dzieje, to też oczywiście nie chcę powiedzieć, że nic się na Bitcoinie nie dzieje, bo się dużo dzieje. Natomiast faktycznie to główne przesłanie to był alternatywny system finansowy, a to troszeczkę gdzieś tam właśnie przez te wszystkie hajpy i nie hajpy zostało trochę, jakby to powiedzieć, no nie wiem, zapomniane, no nie? Nikogo to już nie interesuje, tak w cudzysłowie, nie przejaskrawiam nikogo, ale większość jest po to, żeby po prostu zarobić. To też nie jest złe, no tak. Bo to o to chodzi. Na trendach też się zarabia i można zarabiać jak najbardziej, natomiast trzeba się zastanowić, jakie faktycznie problemy rozwiązuje ten blockchain, no bo w dłuższym horyzoncie tylko i wyłącznie ostanie się pod warunkiem, że będzie konkretne problemy rozwiązywał, nie? I czy w ogóle my chcemy jako w cudzysłowie ludzkość, chociaż może bez cudzysłowiu, chcemy te problemy rozwiązywać, bo mi się wydaje, że nie chcemy bardzo często, tak?
No dokładnie, to jest właśnie bardzo ciekawe pytanie, które tutaj poruszyłeś i problem. Ja myślę, że oczywiście jak zwykle to bywa, ludzie są podzieleni, są po prostu ludzie, którzy rozumieją tą koncepcję tego alternatywnego systemu finansowego. Są ludzie, którzy tego nie rozumieją i po prostu chcą dorobić się, kupić sobie mieszkanie albo tam samochód, cokolwiek, jakie kto ma swoje cele i wyjść z powrotem do tego Fiata, nie? Ale tutaj ciekawą rzecz poruszyłeś, ja też właśnie chciałem to sprostować, bo trochę to źle zabrzmiało, że na Bitcoinie się nic nie dzieje. Niedawno do Cardano Fundacji zatrudniliśmy zagorzałego bitcoinowca, wyobraźcie sobie. Co jest dużym osiągnięciem, jeśli się tym zastanowisz, tak? Ale z nim miałem niedawno rozmowę właśnie na Cardano Summit i dużo się dzieje na Bitcoinie, szczególnie rzeczy, jak on mi opowiadał, związanych z tym Lightning Network, nie? Że po prostu używać tego do płatności. Więc to wszystko zależy po prostu, w którym ekosystemie się jest. Ja zaobserwowałem, zresztą wy pewnie też, że nie ma czasu tak naprawdę do śledzenia wszystkich ekosystemów, więc to, co najczęściej się w tej chwili dzieje i to też powoduje dużo problemów oczywiście dla nas na Twitterze i tak dalej, to jest to, że po prostu ludzie się specjalizują w jakimś ekosystemie, ponieważ nie są w stanie nadążyć za rozwojem wszystkich innych, znaczy po prostu podążać za wszystkimi ekosystemami i to powoduje, że tak dużo nie wiemy na temat swoich własnych ekosystemów, ponieważ się tak bardzo skupiamy tylko na swoim, czy to Bitcoin, czy Ethereum, czy Cardano, czy cokolwiek, prawda? No, więc on mnie skorygował mnie, bo ja właśnie powiedziałem, ty słuchaj, na Bitcoinie się nic nie dzieje. Mówi, co ty? Bardzo dużo się dzieje na Bitcoinie, bo on tam, wiadomo, siedzi w tym na co dzień, nie?
Mhm. No, dokładnie. Znaczy, wiesz, no, wszystko zależy pewno od porównania i trzeba by sobie jakąś skalę przyjąć, żeby faktycznie stwierdzić, czy się dzieje, czy nie dzieje, ale jak się popatrzy, chociażby taką miarą jest ten GitHub, co nie? No to jednak mimo wszystko Cardano jest praktycznie od wielu lat na pierwszym miejscu wśród wszystkich blockchainów, czyli ten wkład jest, no, można powiedzieć, największy. To nie znaczy, że w innych się nie dzieje. Nie wiem, być może są jakieś alternatywne miejsca, w których się ten rozwój odbywa, niekoniecznie na GitHubie i to wcale nie jest dobra miara, co nie? Ale no to ja już nie wiem, może ty wiesz coś na ten temat.
Nie no, jeśli chodzi o ilość commitów i mówię, ilość rzeczy, która jest robiona, to jest dużo. Natomiast ja jestem trochę sceptyczny do tej grafiki, muszę ci powiedzieć, dlatego że patrząc na ekosystem Ethereum, i postaram się to mówić jako osoba postronna teraz, no to tam ogromna jest ilość pracy przez różne firmy nad sidechainami, nad rollupami, znaczy może sidechainami mniej, ale przede wszystkim rollupami w tej chwili i tak dalej, nad dapami i tak dalej, więc ja do końca nie wiem, jak te statystyki są robione, może one są tylko w oparciu po prostu o główne biblioteki, główny protokół, czyli to, co jest rozwijane przez Consensus i Ethereum Foundation, no to tutaj może ta grafika jest prawdziwa. Ale jeśli chodzi o ten ekosystem dookoła deweloperski, to uważam, że nie jest prawdziwa. My w Cardano na pewno nie mamy jeszcze takiej ilości commitów dookoła po prostu tego dookoła kora, że tak się wyrażę, jaka jest w tych ekosystemach. To jest taka rzecz, której na przykład, na którą patrzę, nie wiem czy z tęsknotą, to jest dobre słowo, ale z podziwem nas ekosystem Ethereum, że mają dużą bazę programistyczną dookoła jakby.
Okej. No dobrze, teraz tak, może ktoś z tutaj obecnych na żywo ma jakieś pytania, to jest moment, żeby podnieść rękę do góry, ja udostępnię głos i można zadać pytanie jakieś Mateuszowi, także zachęcam do tego, żeby podnosić łapki. Dobrze, no powiedzieliśmy sobie troszeczkę dzisiaj o tym, co się dzieje w Cardano i wokół Cardano i dzieje się sporo, ale wyzwań też nie brakuje. Także w ogóle myślę sobie, że fajnie by było, Mateusz, jakbyśmy wrócili do systematycznych spotkań, jeżeli będziesz miał czas, żeby właśnie o ekosystemie Cardano sobie porozmawiać od czasu do czasu. Co ty na to?
No, spróbujemy coś ustawić.
Zobaczymy. Tak, jakiś taki, no dokładnie, jakiś taki stały termin w miarę możliwości, ale to już faktycznie sobie ustalimy między sobą. Natomiast co? Będziemy dzisiaj chyba lądować w takiej sytuacji. Fajnie cię było, Mateusz, usłyszeć. Już od dłuższego czasu cię nie słyszałem. I co? I mam nadzieję do usłyszenia w kolejnym odcinku, w kolejnym live'ie z uczestnikami, tak jak dzisiaj, bo widać, że masz swoich fanów, rozumiesz, tutaj w polskiej społeczności, więc bardzo fajnie i to już od dłuższego czasu dopytywali, prosili, żeby z Mateuszem coś nagrać, więc cieszę się, że to się w końcu udało. No i dziękuję ci za twój cenny czas.
No miło mi, a widzę, że nikt nie ma żadnych pytań akurat, no, szkoda.
No akurat szkoda, że nie ma pytań, no ale jakby były, to można też pisać na grupie, no nie, naszej, na Kryptowaluty Wieczorową Porą, czy w Cardano Polska, później uwzględnimy te pytania w kolejnych odcinkach, to będziemy mógł się do tego odnieść, no nie, możemy też to tak rozwiązać.
No, jasne.
No to fajnie. Dobra, no to lądujemy. Bardzo ci dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku, a wszystkim będącym na żywo pozdrawiam i też tych, którzy słuchali nagrania. Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się.
Do usłyszenia. Hej, hej.
Dzięki, hej.